Otwórzmy proszę drugą księgę Samuela, 24 rozdział. To ostatni rozdział tej księgi, ale jak widzicie już trzeci raz kończymy tę księgę i jeszcze jej dzisiaj nie skończymy. Treści, które są w tym rozdziale, w pewien sposób podsumowują przekaz i przesłanie całej tej księgi. Dlatego powolutku rozważamy kolejne wiersze, przypominając i odświeżając to poselstwo, które Bóg kierował do nas w czasie rozważania tej księgi. Poselstwo, które nie zamyka się oczywiście w tej księdze. Biblia jest taką księgą, z jednej strony jej poselstwo jest rozsypane, jeśli tak mogę powiedzieć, przez całą Biblię, a z drugiej strony niemal każdy fragment zawiera to samo poselstwo. Jest to pewien fenomen biblijny, że w każdej jednej księdze z jednej strony jest pewna wyjątkowość i jest pewne spojrzenie, jakiego nie znajdziemy w innej, a z drugiej strony tematy, treści, główny przekaz jest ten sam. One wszystkie składają świadectwo o naszym Bogu, świadczą o Panu Jezusie Chrystusie. Mówią o nas, o tym, kim my jesteśmy, jakimi jesteśmy, czego potrzebujemy, nad czym musimy pracować, z czym musimy się zmagać. Mówią nam o tym duchowym świecie, świecie aniołów i świecie demonów. Mówią o tym upadłym świecie, w którym żyjemy, o tragicznym owocu grzechu, nieposłuszeństwa Bogu. To są tematy, które znajdziemy w każdej jednej biblijnej księdze. Są różne historie, różne postacie, różne perspektywy, ale ciągle te same tematy. Pierwszy wiersz 24 rozdziału mówi, że znowu zapłonął gniew Jahwe na Izraela. Także pobudził przeciwko niemu Dawida. Idź, policz Izraela i Judę. Król powiedział zatem do Joaba, obecnego przy nim dowódcy swojej armii. Obejdźcie wszystkie plemiona Izraela, od Dan po Berszebę i dokonajcie spisu ludności tak, abym poznał jego liczbę. I jak widzieliśmy w pierwszej księdze Kronik, w 21 rozdziale, paralelnym fragmencie, czytamy tam, że szatan wystąpił przeciwko Izraelowi. I to szatan pobudził Dawida do tego, by policzył Izraelitów. Boży lud, Izrael, skalany swoją winą, dał przeciwnikowi, szatanowi, przystęp do siebie. Tak jak i my. Kiedy kalamy się grzechem, kiedy schodzimy z Bożych dróg, dajemy przystęp diabłu do naszego życia. Biblia przestrzega nas, abyśmy tego nie robili, abyśmy nie bawili się z grzechem, abyśmy lekko grzechu nie traktowali, abyśmy nie dawali diabłu do nas przystępu. Oni niestety dali do siebie przystęp i Dawid jako głowa narodu stał się głównym obiektem ataku wroga. I narzędziem, którym szatan się posłużył, aby sprowadzić karę na Boży lud z powodu ich grzechu. I Bóg, widzimy, że wykorzystuje to wszystko, aby z jednej strony ukorzyć swój lud w ich odstępstwie, w ich grzechu, z drugiej strony objawić swojemu ludowi sprawiedliwość, jego suwerenną władzę, oczyścić ich z grzechu, zmazać ich winę, i ostatecznie okazać im łaskę i miłosierdzie. To jest poselstwo całej Biblii. Bóg, który jest Bogiem sprawiedliwym, który nie zostawia grzechu bez kary, ale którego zamysłem nie jest śmierć grzesznika, którego zamysłem nie jest zniszczenie nawet tego, który się jemu przeciwstawił i nawet tego, który zbuntował się przeciwko niemu. Bożym pragnieniem jest zbawienie, jest oczyszczenie, jest uwolnienie. Z pewnością ma to miejsce wobec człowieka. Jeśli chodzi o szatana, tutaj to jest dla nas tajemnicą. Nie wiemy, w jaki sposób szatan stał się tym, kim się stał, iż dla niego nie ma pokuty, iż dla niego nie ma odkupienia. O tych rzeczach Biblia nam nie mówi. Natomiast mówi nam o ludzkim upadku, mówi nam o ludzkiej grzeszności, mówi nam o naszym zmaganiu z naszą słabością i tym, że Bóg nas nie zostawi bez kary, kiedy grzeszymy. Że Bóg nie będzie nas głaskał i mówił, jak bardzo nas kocha, kiedy my Go obrażamy, kiedy my schodzimy z Jego dróg i obieramy nasze własne grzeszne drogi. Bóg będzie nas sądził, Bóg będzie nas karał, ale nie po to, żeby nas zgładzić, nie po to, żeby nas odepchnąć od siebie, żeby nam pokazać, gdzie jest nasze miejsce, ale po to, żeby nas móc do siebie przybliżyć. Po to właśnie będzie nas karał i po to nas będzie smagał i po to będzie nas doświadczał, abyśmy byli uwolnieni od tego wszystkiego, co uniemożliwia nam pełną relację z Nim. Zawsze o tym pamiętajmy. Kiedy mówimy o Bożym gniewie, o Bożym sądzie, wiedzmy, że celem tego wszystkiego jest odkupienie. Celem tego jest zbawienie. Boża sprawiedliwość jest równoważona przez Boże miłosierdzie. W naszych modlitwach dzisiaj wiele słyszałem na temat Bożej miłości, ale niewiele na temat Bożej surowości, Bożego sądu, Bożej sprawiedliwości. Prawda? To nie jest coś, za co my naturalnie chwalimy Boga, a powinniśmy. Naturalnie chwalimy Go za łaskę, za miłosierdzie, za Jego dobroć, za Jego cierpliwość, za Jego przebaczenie. I to jest naturalne. Bo tego potrzebujemy, tak sobie to bardzo cenimy. Ale pomyślmy, gdyby Bóg był tylko miłosierny, gdyby Bóg był tylko łaskawy, gdyby nie był sprawiedliwy, gdyby nie karał zła, gdyby wszystkie zło, które dzieje się, uszło bezkarnie, kto wszedłby do wieczności? Ludzie, którzy nigdy nie pokutowali, ludzie, którzy nie szukali w Bogu ratunku, zbawienia, mielibyśmy nieskończoną sukcesję nieprawości. A więc dzięki Bogu, że jest Bogiem, który sądzi grzech, jest Bogiem, który rozprawia się ze złem, jest tym, który umożliwia człowiekowi pokutę i przemianę, ale tym wszystkim, którzy z tego nie skorzystają, grozi wiecznym potępieniem. Grozi wieczną karą i sądem. W zeszłym tygodniu przyglądaliśmy się temu, co było niewłaściwego w przeprowadzaniu tego spisu ludności. Liczenie ludzi było wyrazem prawa własności. Działaniem króla, który był przekonany i demonstrował to przez liczenie ludzi, że lud należy do niego. Izrael jednak, jak wiemy, nie był własnością ani Dawida, ani żadnego innego ziemskiego króla, ale zgromadzeniem i dziedzictwem samego Boga. Bóg też powiedział, że ich liczba będzie jak piasek morski, jak gwiazdy na niebie, których się nie da policzyć. A więc za każdym razem, kiedy oni liczyli, w pewien sposób jakby było to wyrazem niedowierzania w tę Bożą obietnicę, że będzie ich tak wielu, że nie da się ich policzyć. I jak widzieliśmy w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 30 rozdziale, Bóg dał pewne zasady związane z liczeniem Bożego ludu. Powiedział, że kiedy będą liczyć ludzi, to ma się o to odbywać zachowaniem wielkiej ostrożności. Trzykrotnie w tym fragmencie powtarzana była uwaga o okupie za ich życie. Oni, kiedy byli liczeni, każdy musiał dać okup za swoje życie i miał złożyć dar ofiarny dla Jahwe. Taka procedura podkreślała fakt, że oni byli własnością Jahwe przez okup, że Bóg za nich zapłaci, czy zapłacił, i oni muszą, nawet kiedy są liczeni, wyrażać to, że nie należą do siebie samych, ale zostali kupieni przez Boga. To jest znamienne, iż całe Boże Słowo konsekwentnie uczy nas o tym, iż ci, którzy należą do Boga, nie należą dlatego, że tak im się zachciało i tak postanowili, i tak zdecydowali. Ale jeśli należą do Boga, to dlatego, że są związani z Nim przymierzem, które zostało okupione śmiercią. Zostało opłacone krwią ofiary. I oczywiście te wszystkie starotestamentowe ofiary wskazywały na tą jedną, kluczową, prawdziwie odkupieńczą ofiarę, jaka została złożona na krzyżu Golgoty. Wszystkie one były tylko cieniem i zapowiedzią tej jedynej ofiary, która jest skuteczna dla wszystkich ludzi, zarówno tych, którzy żyli przed Chrystusem, jak i tych wszystkich, którzy żyją i żyli po złożeniu przez Niego tej ofiary. To jest jedyna ofiara, która sprawia, że człowiek może zbliżyć się do Boga. Jak widzieliśmy, kiedy Dawid wezwał swoich dowódców, swojego wojska, aby oni przeprowadzili ten spis, Joab i inni dowódcy wojska protestowali. Nie chcieli brać udziału w tym spisie. Prosili Dawida, żeby odstąpił od tego. Oni najwyraźniej rozumieli, że nie powinno się prowadzić tego spisu bez wyraźnego Bożego nakazu. Do tej pory, jak widzieliśmy, tylko dwa razy w czasie wędrówki Izraela z Egiptu do Kanaanu Boży lud był liczony. Później przez ich 500 lat pobytu w Kanaanie do tej pory nie było żadnego spisu. Nigdy nie liczono Izraelitów. I teraz jednak Dawid upiera się, że mają być wszyscy policzeni i czytamy, że zdanie króla przeważyło nad opinią Joaba oraz dowódców wojska. I Joab wyszedł od króla, aby dokonać spisu Izraela. Wiersz 8 mówi nam, że przeprowadzenie tego spisu zajęło 9 miesięcy i 20 dni. Widzimy w wierszu 9 wynik tego spisu. Porównywaliśmy też to ostatnio z pierwszą księgą królewską. Widzieliśmy te rozbieżności i wyjaśnialiśmy, skąd ta różnica mogła się wziąć. Nie będę do tego wracał. Zakończyliśmy na fakcie, iż w ciągu tych 500 lat liczba Izraelitów nawet się nie potroiła, co jest zdumiewające w porównaniu z tym, jak mnożyli się, będąc uciskani w Egipcie. Tam ich liczba z 70 osób pomnożyła się do przynajmniej 2 milionów, a więc to był ogromny wzrost w ciągu 400 lat pobytu w Egipcie. I być może, kiedy Joab przyszedł i przedstawił Dawidowi wynik tego spisu, wtedy serce Dawida zostało skruszone, złamane, kiedy zdał sobie sprawę, że po pierwsze, no tutaj kilka rzeczy może wchodzić w grę, tak? Nie wiemy, czy Dawid dokonał tego odkupienia. Najprawdopodobniej nie. Tutaj nic nie czytamy, żeby oni taką procedurę przeprowadzali, jaka była zapisana w Bożym prawie. To jest jedna z przyczyn, w której niektórzy dopatrują się winy Dawida, że nie było tego okupu za te dusze, które były liczone, ale nawet jeśli to było zrobione, chociaż małe prawdopodobieństwo tego jest, czytamy, że Dawida ruszyło sumienie. Tam jest takie użyte wyrażenie w oryginale, które oznacza, że go uderzyło serce. I tam jest takie słowo na uderzyć, które oznacza, wiecie, tak uderzyć, że człowiek jest boleśnie zraniony albo nawet zabity. A więc to był taki silny cios dla Dawida od jego własnego serca. Być może spodziewał się dużo większej liczby swoich wojsk i swoich zastępów. Tak jak mówiliśmy wcześniej, niewykluczone, że planował podboje sąsiednich narodów, że gdzieś była taka żądza w nich, mając już pokój, mając tutaj silną pozycję w Kanaanie, być może w ich sercach było to pragnienie, by uderzyć na sąsiednie narody. I być może Dawid spodziewał się, że jest ich dużo, dużo więcej. A w tym momencie jego plany i jego ambicje runęły w gruzach. I to, co wcześniej było przyczyną jego rozkazu, przy którym tak się upierał, teraz stało się przyczyną jego smutku, jego żalu. Czytamy, że gdy ruszyło go sumienie, Dawid rzekł do Jahwe: zgrzeszyłem bardzo, że to uczyniłem. Lecz teraz, Jahwe, odpuść winę Twego sługi, gdyż postąpiłem bardzo nierozsądnie. Oto Dawid robi spis ludności, sądząc, że w ten sposób, znając liczbę zdolnych do walki mężów Izraela, umocni swoje królestwo i że to przyniesie mu jakieś poczucie pewności, jakąś satysfakcję. Teraz, kiedy dowiaduje się o tym, ilu ich jest, boleje nad brakiem własnego rozsądku. Płacze z powodu swojej wielkiej winy. To, co Dawid myślał, że przyniesie mu zadowolenie, przyniosło mu ból, niepokój serca. Czyż nie jest tak, bracia i siostry, że często, kiedy nasze serca, tak jak serce Dawida, zostało zwiedzione przez szatana i skierowane na jakąś sprawę, która sądziliśmy, że przyniesie nam satysfakcję, przyniesie nam zaspokojenie, kiedy nam się uda to zdobyć, okazuje się to być wielkim rozczarowaniem. Okazuje się to przynieść nam poczucie winy. Okazuje się wcale nie spełnić swoich obietnic, ale powoduje, że jesteśmy obarczeni poczuciem winy i smutku. Kiedy słuchamy szatańskich podpowiedzi, kiedy słuchamy, tak jak Dawid tutaj, szatańskich pokus, to on zawsze obiecuje nam zadowolenie. On zawsze obiecuje, że jak to dostaniemy, co on nam obiecuje, to och i ach, będziemy tacy szczęśliwi. A czymże się to kończy? Kończy się smutkiem, kończy się żalem, kończy się śmiercią. Od samego początku, prawda? Szatan przychodzi do Adama i Ewy, mówi: och, jak zjecie z tego drzewa, wow, będziecie jak Bóg. Wszystko będziecie wiedzieć, naprawdę, nie umrzecie, na pewno nie umrzecie, nie bójcie się, będzie dobrze, będziecie jak Bóg. To była jego obietnica, to była jego pokusa. I co? Zjedli i rzeczywiście stali się jak Bóg? Poznali coś, czego nigdy nie powinni byli poznać, co Bóg znał. Bóg wiedział, czym jest nieprawość, Bóg wiedział, czym jest grzech. Chociaż sam nigdy się tego nie dopuścił, jednak będąc Bogiem, wiedział, czym to jest. I oni to poznali w swoim doświadczeniu. Ale czy przyniosło im to satysfakcję? Czy przyniosło im to radość? Czy przyniosło im to życie? Nie. Tak jak Bóg im zapowiedział, przyniosło im śmierć. I tak jest zawsze, drogi bracie, droga siostro. Kiedy szatan kusi cię i obiecuje ci życie, obiecuje ci radość, obiecuje ci spełnienie i satysfakcję, to są wielkie jego kłamstwa. Każde nieposłuszeństwo, każdy grzech rodzi śmierć i nasze zniszczenie. I Bóg dopuszcza do tego, tak jak dopuścił w tym przypadku, aby uświadomić Dawidowi i uświadomić nam konsekwencje naszego nieposłuszeństwa. Postępowanie według naszych własnych pragnień i żądz, które są przeciwne Bożemu Duchowi, który prowadzi nas do życia. I jak widzimy tutaj, przez prawie 10 miesięcy Dawid był nieczuły na ten grzech, którego się dopuścił. Przez prawie 10 miesięcy nie miał wyrzutów sumienia. Dopiero kiedy Joab i dowódcy wojska wrócili ze spisu, dopiero wtedy uderzyło go jego serce. Przez tak długi okres jego serce gdzieś zatwardziło się, jego serce było nieczułe. Jednak, chociaż trwało to tyle miesięcy, jednak w końcu sumienie się odezwało. Jednak w końcu serce go uderzyło. Co budzi nadzieję dla tych wszystkich, którzy trwają w swym uporze, którzy są zaślepieni swoim grzechem, którzy dali się zwieść i myślą, że wszystko jest w porządku. Do dnia, w którym Bóg poruszy w serce. Jeśli należysz do Niego, jeśli jesteś Jego dzieckiem, Bóg ci nie pozwoli trwać w twoim nieposłuszeństwie. To jest dziwne, że czasami pozwala przez długi okres życia człowiekowi trwać w jego błędzie, w jego głupocie. I ten fragment tego dowodzi, że nie od razu, nie pierwszego dnia. Czasami tak jest, chwała Bogu, nie? Że od razu nas rusza sumienie. Kiedy tylko coś powiemy, od razu wiemy, że nie powinniśmy byli tego powiedzieć. Zrobimy coś i od razu, co ja narobiłem? Ale innymi razy jest tak, że zrobimy coś, powiemy coś i wydaje nam się, że wszystko jest w porządku. Nawet jak ktoś nam zwróci uwagę, zaczynamy się bronić, zaczynamy, nie, co? I mamy swoje argumenty, żeby się bronić. Aż do dnia, gdy Bóg w swój sposób pracuje nad nami i w końcu złamie nasze serce. I wtedy przychodzi, o Panie, jednak nie, źle było. I zaczynamy pokutować. Ale jakże powinniśmy być wdzięczni Bogu za to, że nas łamie, że nas nie zostawia w naszym nieposłuszeństwie, że nas nie zostawia w naszej głupocie, że nie giniemy, idąc tą drogą zatracenia. To jest wielka różnica między synami tego świata a synami Królestwa Bożego. Że synowie tego świata są zaślepieni swym grzechem. Nie przychodzi na nich pokuta, nie przychodzi na nich opamiętanie. Usprawiedliwiają się, zaprzeczają, jakoby to było coś złego. Natomiast synowie światłości, nawet jeśli upadną, nawet jeśli się zagubią, nawet jeśli przyjdzie na nich takie ogłupienie i jakaś drętwota serca, przychodzi czas pokuty, przychodzi czas poruszenia sumienia, przychodzi czas odnowy. W pierwszej księdze Kronik, właśnie w tym paralelnym fragmencie, Dawid rzekł do Boga: zgrzeszyłem bardzo, iż uczyniłem tę rzecz, lecz teraz oddal grzech Twojego sługi, gdyż bardzo nierozsądnie postąpiłem. Dawid, Boży człowiek, niedoskonały człowiek, nawet widzimy tutaj u kresu swojego życia, wciąż popełniający błędy. Jest człowiekiem, który nie trwa w swoim grzechu, ale szuka Bożego przebaczenia, szuka Bożego miłosierdzia, szuka tego, by Bóg oddalił od niego jego grzech. Kiedy człowiek rodzi się na nowo, czytamy, że Bóg zabiera z jego wnętrza serce kamienne i daje mu w to miejsce serce mięsiste, co jest obrazem serca, które reaguje na zewnętrzne impulsy. Serce kamienne ani drgnie, a serce mięsiste, o, od razu czuje. O to chodzi, że to jest serce wrażliwe. To nie jest serce, które nie reaguje na Boży głos, na działanie ducha, które ma człowieka prowadzić. I tak się stało tutaj z Dawidem. Dawid pokutuje. Przyznaje się do swojej winy, szuka Bożego przebaczenia, szuka oddalenia od niego tego grzechu. I Boże Słowo znowu jest pełne tego typu obietnic dla ludzi, którzy są gotowi uznać swoją winę, którzy są gotowi przyznać się do zła, które uczynili. W drugiej księdze Kronik, w 7 rozdziale i 14 wierszu czytamy, że jeśli Boży ludzie się uniżą i będą się modlić i będą szukać Bożego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, to Bóg wysłucha ich z niebios, odpuści ich grzechy i uzdrowi ich ziemię. Ale zauważcie, że Bóg zawsze to warunkuje. Jego odpuszczenie grzechów, jego przebaczenie jest uwarunkowane uniżeniem się, wyznaniem grzechów, modlitwą, odwróceniem się od bezbożności. Bóg nie przebacza po prostu wszystkim dlatego, że jest przebaczającym Bogiem. On jest Bogiem przebaczenia i Bogiem łaski, ale tylko dla tych, którzy są gotowi się uniżyć. Tak jak Dawid przyznać się, że popełnili wielkie głupstwo, że postąpili bardzo nierozsądnie, że dopuścili się wielkiej niesprawiedliwości. Jeżeli przychodzimy do Boga i oczekujemy przebaczenia, dlatego że On jest miłosiernym i łaskawym Bogiem, bez prawdziwej skruchy w naszych sercach, bez uznania powagi grzechu, jakiego się dopuściliśmy, odejdziemy z tym samym ciężarem, z którym przyszliśmy. Pokuta, ktoś powiedział, jest zajęciem tej strony, po której stoi Bóg w stosunku do grzechu. Jaki jest Boży stosunek do grzechu? No, Bóg nam bez ogródek mówi, Bóg się go brzydzi. Bóg nienawidzi grzechu. I my, aby doświadczyć przebaczenia, musimy zająć taką samą pozycję. Musimy stanąć w miejscu, w którym zobaczymy ten grzech jako coś obrzydliwego, coś, czego winniśmy się wstydzić, coś, z czym prawdziwie nie chcemy mieć nic do czynienia. Tak długo, jak nie zajmiemy takiej pozycji wobec grzechu, tak długo, jak mówimy, no, przydarzyło mi się, no, to nie jest takie złe, ja wiem, że to nie jest dobre, ale są gorsze rzeczy. Tak długo, jak nie mamy tego zrozumienia, że wszelkie zło jest obrzydliwością dla Boga, czego Bóg nienawidzi. I tak długo, jak my nie znajdziemy się w takim miejscu, ale jesteśmy nadal ludźmi, którzy kochają swój grzech, chociaż go wyznają nawet, nic nam to nie pomoże. Pamiętacie Faraona, który mówił, zgrzeszyłem przeciwko Jahwe. Pamiętacie Saula, który płakał i mówi, zgrzeszyłem, zrobiłem wielką głupotę. Ale nie widzimy w ich życiu nienawiści do tego grzechu, odstąpienia od tego grzechu, który czynili. Ale co? Kiedy oschły łzy, kiedy oddaliły się plagi, oni wracali z powrotem do tego, bo kochali to, co robili. Nie porzucili tego grzechu, nie znienawidzili go, nie odrzucili go od siebie. I czy taką pokutę Bóg zaakceptuje? Że człowiek przyjdzie i powie słowa? Przyzna się do swojego grzechu, przyzna się do swojej głupoty, ale bez złamanego serca? Nie, czytamy, że Bóg jest blisko złamanego, uniżonego, pokutującego serca, które prawdziwie uniża się przed Bogiem, które prawdziwie jest przejęte i poruszone tym złem, którego się dopuściło. I wtedy mamy obietnicę, i wtedy mamy gwarancję Bożego przebaczenia, Bożego oczyszczenia. Tak jak uczynił to Dawid, powiedział, zgrzeszyłem bardzo, nie troszeczkę, ale bardzo zgrzeszyłem. Postąpiłem bardzo nierozsądnie. Zauważcie te słowa. On nie umniejsza swojemu grzechowi. Ktoś mógł powiedzieć, no ale Dawid, nie przesadzaj, no przecież każdy król liczy swoich poddanych. Nic takiego nie zrobiłeś złego. No chciałeś wiedzieć ludzi w kraju. Nikogo mu gardła nie podrżnąłeś, nikogo nie okradłeś, nie przewróciłeś ślepego do dołu. Nie oskarżaj się tak. Nie mów sobie, że jest tak źle. No dobra, no można powiedzieć, trochę zgrzeszyłeś. No faktycznie, Bóg ci nie kazał, no zrobiłeś to, no nie wyrzucaj sobie, nie przejmuj się, tak? Skąd takie głosy? Nie od Bożego Ducha. Boży Duch przekonuje świat o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Pamiętajmy o tym. To jest dzieło Bożego Ducha. Przekonanie świata o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I nie sądzę, że to oznacza tylko ten świat grzeszny. Wiecie, że słowo świat w Biblii jest używane na różne sposoby. Czasami oznacza po prostu wszystkich ludzi. Jestem przekonany, że Duch wykonuje taką pracę i w naszym życiu. Przekonuje nas o grzechu, przekonuje nas o sprawiedliwości, przekonuje i nas o sądzie. Amen? Potrzebujemy tego, chyba że już jesteśmy bezgrzeszni. Chyba, że już nie mamy problemu z grzechem, wtedy nie. Ale jeśli grzeszymy, to nasze upamiętanie, myślimy, że jest naszym dziełem? To jest dzieło łaski Bożej, że pokutujemy, że dostrzegamy nasz grzech, że bolejemy nad tym, że odwracamy się od grzechu. To dzieło Ducha. Natomiast te głosy, nie jest tak źle, się nie przejmuj, daj se spokój, nie bądź zbyt wrażliwy. To nie jest głos Bożego Ducha. To głos przeciwnika, który zawsze umniejsza powagę grzechu. Który mówi, a jesteśmy tylko ludźmi, co? Inni gorsze rzeczy robią, a zobacz jak ten, a zobacz jak tamten i Pan Bóg mu błogosławi. Nie przejmuj się. To jest wróg, to jest przeciwnik naszych dusz, który chce, żebyśmy okłamywali samych siebie i żebyśmy wmawiali sobie, że to nie nasza wina, to moi rodzice tak mnie wychowali, to społeczeństwo, to zbór, to pastor, to znajdziemy sobie zawsze jakieś wytłumaczenie, tak? Tak jak Adam, to nie ja, to Ewa. A Ewa, to nie ja, to wąż. To stara historia, stare diabelskie sztuczki w zgubionym sercu. Zawsze ktoś będzie winny, tylko nie my. A Bóg, aby nam przebaczyć, potrzebuje nas sprowadzić do miejsca, w którym powiemy, bardzo zgrzeszyłem, zrobiłem wielkie zło, dopuściłem się wielkiej głupoty, jestem głupcem. I to musi być szczere, bracie, siostro, to nie mogą być słowa, to nie może być teatr. To nie chodzi o jakieś wypowiedzenie magicznej formuły religijnej, ale potrzebujemy takiego stanu serca. Dawid nie tylko przyznał się do swojej winy, ale jego przyznanie się do winy było połączone z prośbą o odpuszczenie jego winy i oddalenie jego grzechu. Kiedy w końcu Duchowi Bożemu uda się przekonać nas o grzechu, o tym, że zgrzeszyliśmy, niektórzy ludzie nie robią tego kolejnego kroku, który zrobił Dawid. Panie, odpuść winę Twojego sługi, oddal grzech Twojego sługi. Niektórzy zatrzymują się na tym momencie własnej grzeszności i zaczynają się pogrążać w rozpacz. Zaczynają pogrążać się w jeszcze większe oddalenie od Boga i strach przed Bogiem. To, co zrobili pierwsi ludzie na początku. Zaczynamy się okrywać jakimiś liściami i chować się przed Bogiem. Tak jakby się można było przed Nim ukryć. Kiedy Bóg nam uświadamia naszą grzeszność, to nie po to, żebyśmy teraz, wiecie, żyli w poczuciu naszej grzeszności, naszego brudu i naszego zła i teraz się umartwiali i teraz się biczowali, trwali w jakimś marazmie okropności naszego wnętrza. Kiedy Boży Duch uświadamia nam naszą okropność, to po to, aby nas z niej wyzwolić. Po to, żeby to od nas oddalić, po to, żeby nas z tego oczyścić. Bóg nie ma przyjemności w pastwieniu się nad nami i uświadamianiu nam naszej grzeszności. On to musi zrobić, żeby nas uleczyć, tak jak lekarz musi rozciąć nieraz ciało pacjenta i musi mu zadać ból, żeby usunąć z niego raka, żeby usunąć z niego tą chorobę, która go trawi i niszczy. I Boże rozcinanie nas, Boże ranienie nas jest po to, żeby nas uzdrowić, jest po to, żeby nas uleczyć, żebyśmy nie tkwili w tym źle. Nie da się tego inaczej zrobić. Nie da się przez głaskanie nas zabrać z nas raka. Nie da się. Trzeba nas rozciąć, trzeba nas zranić, trzeba nas złamać, trzeba nas doprowadzić do miejsca pokuty, ale my nie możemy w tym miejscu pozostać. Kiedy uświadamiamy sobie nasz grzech, czytamy, że mamy u Boga orędownika, który się za nami wstawia, którego krew obmywa nas z wszelkiego grzechu i z wszelkiej nieprawości. Jeśli co? Wyznajemy nasze grzechy. To jest warunek. Wyznaj szczerze swój grzech, przyznaj się. To, co tutaj powtarzam już. Jeżeli to zrobisz, to Bóg daje ci gwarancję przebaczenia. Daje ci gwarancję oddalenia twojego grzechu od ciebie. I to mówi tak daleko, jak wschód od zachodu. Jak to jest daleko? Jak daleko jest wschód od zachodu? Tak, że się nigdy nie spotkają. To są dwie skrajności, dwa przeciwieństwa. I Bóg mówi, tak daleko oddalę od ciebie twój grzech, jeśli go wyznasz, jeśli się od niego odwrócisz. Mówi, ja już go nigdy więcej nie wspomnę. Jakże to możliwe? Możliwe, dlatego że Boży Syn zapłacił cenę za nasz grzech. To możliwe, dlatego że Jezus Chrystus złożył doskonałą ofiarę. On w nasze miejsce poniósł winę poniósł, karę poniósł, śmierć, abyś Ty i ja mógł przystąpić do Boga z wyznaniem swoich win i znaleźć u Boga przebaczenie, znaleźć odpuszczenie, znaleźć uwolnienie. Ale myślę, że kiedy tak się modlimy, to mamy nadzieję na coś więcej. Mamy nadzieję, że Bóg nie tylko nam przebaczy naszą winę i zdejmie z nas wieczne konsekwencje, ale że Bóg też usunie doczesne konsekwencje. Skoro wyznaliśmy nasz grzech, skoro przyznaliśmy się do naszej winy, to niech teraz nie spotyka nas już żadna kara, żadna konsekwencja, żadne karcenie. I czasami myślę, że tak się dzieje. Rzadko, ale myślę, że czasami Bóg w pewnych przypadkach nie daje nam dźwigać konsekwencji. Ale myślę, że są to wyjątkowe sytuacje. Z zasady Bóg, który jest gotów przebaczyć i odpuścić nam naszą winę, wykorzystuje nasze upadki i nasze grzechy, aby nas zmienić, aby w nas coś wykształtować, co odbywa się jedynie w procesie dyscypliny, co odbywa się w procesie niesienia konsekwencji naszego postępowania. Widzimy, że tak było z Dawidem, kiedy upadł z Batszebą. Kiedy wyznał swój grzech, prorok powiedział: Jahwe ci odpuścił, ale, mówi teraz, miecz już nie odstąpi od twojego domu do końca twoich dni. Jak to? Bóg odpuścił, a miecz będzie towarzyszył? No tak. Poniesiesz doczesne konsekwencje. Dalej będziesz królową. I dalej będę twoim Bogiem, a ty będziesz moim synem. Przebaczam ci. Ale to nie oznacza, że nie będzie konsekwencji. I to musimy rozumieć, że Bóg, który jest Bogiem przebaczenia i Bogiem łaski, i gdy my przychodzimy do Niego z naszymi grzechami i wyznajemy je, nie oznacza, że będzie nas cudownie ratował od konsekwencji. Jeżeli bezmyślnie zaciągnąłeś długi w banku, wydałeś głupio te pieniądze i teraz przyjdziesz do Boga i przeprosisz Go i wyznasz swój grzech, to co, już nie będziesz spłacał odsetek i długów, które zaciągnąłeś? Może są pojedyncze przypadki, ja nie twierdzę, że być może Bóg cudownie zadziała w takiej sytuacji, że kogoś pobudzi, ktoś za niego spłaci czy cokolwiek. Tak się może wydarzyć. Ale mówię, w większości przypadków będziesz spłacał swoje długi i odsetki. I czy to oznacza, że Bóg nie jest łaskawy i nie jest miłosierny? Wręcz przeciwnie. To właśnie Jego miłość, to właśnie Jego dobroć, to właśnie Jego łaskawość jest taka, iż nas wychowuje. To Boża miłość sprawia, iż nas karci i smaga, jak mówi list do Hebrajczyków. Jeżeli jesteśmy bez karcenia, jeżeli jesteśmy bez karania, mówi, to nie jesteśmy dziećmi prawymi, ale jeśli jesteśmy prawdziwie dziećmi Boga, jeśli On jest naszym Ojcem, to tak jak mądry, dobry ojciec, smaga i chłoszcze i wychowuje swoje dzieci w karności. Tak samo i Bóg postępuje z nami. Pomyślmy też jeszcze, jakby to było, gdyby Bóg tak bez konsekwencji odpuszczał wszystkim, którzy szczerze nawet pokutują i odwracają się od swoich grzechów. Jaki to byłby sygnał dla nas, jeśli chodzi o powagę grzechu? Czyż nie sądzilibyśmy, że grzech to tak naprawdę nic wielkiego? Jednak zobaczcie, kiedy przychodzi nam dźwigać konsekwencje grzechu, to uświadamiamy sobie w tym dźwiganiu, jak poważną rzeczą jest grzech. Że to nie jest coś takiego niewymiernego. Wiecie, czasami tak ludzie myślą, że grzech to jest coś takiego niematerialnego, coś takiego, no Bóg ma swoje prawo, tak, jest Jego prawo i Bóg mówi nie będziesz, nie będziesz, nie będziesz, a z drugiej strony będziesz, będziesz, będziesz. I jak człowiek nie trafi w to, no to jest jakiś grzech, gdzieś tam coś zapisane w niebie, tak, tam zapisany twój grzech. I teraz wyznajesz, przepraszasz i Bóg gumeczkę bierze niebiańską, zmazał i koniec, nie, sprawa zamknięta. Ale tak nie jest. To nie jest jakiś tam zapis tylko gdzieś tam, tylko grzech w nas uderza. Pamiętajmy o tym, grzech rodzi śmierć. To nie jest, że jakiś zapis jest w niebie, ale grzech zabija nas samych. On powoduje szkody w nas. Każdy grzech, którego się dopuszczamy, w jakiś sposób deformuje naszą duszę, deformuje nasze myślenie, sprawia, że stajemy się gorsi. To jest skutek grzechu. A więc teraz, jak nas z tego uleczyć? No właśnie, trzeba nas przeprowadzić przez bolesne konsekwencje. I wtedy dociera do nas powaga tego, co się stało. Wtedy dociera do nas, co myśmy naprawdę zrobili. I od czego później będziemy bardziej się strzec, żeby w to znowu nie wleźć, tak? Bo jak nas zabolało, wiecie, to jest tak jak z Lańskiem, nie? Jak ktoś coś zrobi złego i mu powiesz, no, więcej tego nie rób. No, okej, okay. Ale to nic nie bolało, to nic nie kosztowało. No to jak drugi raz zrobię, to znowu powiedzą, no, i my, I tyle, nie? Ale jak dostaniemy w ciry, jak wezmą kija, jak nam zmucą skórę, wtedy drugi raz już nie chcemy przez to przechodzić, tak? Więc te bolesne konsekwencje są też dla nas zapowiedzią, że jeśli dalej będziesz grzeszył, to jeszcze coś gorszego ci się stanie. Pamiętacie? Pan Jezus to powiedział do człowieka, którego uzdrowił. Powiedział, idź i nie grzesz więcej, żeby coś gorszego na ciebie nie przyszło. Więc jak będziesz grzeszył, to coś gorszego cię jeszcze spotka. Wiedz o tym. To jest sprawiedliwy Bóg. Bóg, który czuwa nad swoim ludem, aby nie popadał w bezbożność, aby nie zachowywał się, jak zachowuje się ten świat, który nie zna Boga, ale żeby wzrastał w świętości, w podobieństwie do Boga. A jeśli nie, Bóg ma swoje sposoby, żeby się do nas dobrać. Bóg ma swoje sposoby, żeby zmucić nam tak skórę, że będziemy z każdej strony obolali, jak czytaliśmy w Księdze Izajasza. Mówi, tak was zlałem, że już nie ma miejsca, gdzie jeszcze można uderzyć. Już tak jesteście posiniaczeni. Dobry nasz Bóg jest. Amen? Tak, bo nie chce, żebyśmy zginęli, bo nie chce, żeby grzech nas zabił. To z tego wynika. To nie wynika z tego, że Bóg ma przyjemność, by nas ranić, by nas doświadczać, by nas prowadzić przez konsekwencje. Nie. Nie ma dla Boga żadnej w tym przyjemności. Dla Niego przyjemnością jest, kiedy chodzimy w sprawiedliwości. Kiedy czynimy to, co prawe, kiedy wydajemy owoc upamiętania, to jest Jemu miłe, tego Bóg pragnie, z tego Bóg się cieszy. Ale kiedy trzeba, bierze rózgę, kiedy trzeba, karci, smaga, napomina, abyśmy nie zginęli z tym światem. I za to bądźmy Mu wdzięczni. I na to się nastawmy, bracia, siostry. Jeśli jesteś bez grzechu, jeżeli jesteś już doskonały i czysty, przed Tobą życie usłane płatkami róż. Ale jeśli jesteś człowiekiem, tak jak ja, słabym i grzesznym i wciąż zmagającym się ze swoimi ułomnościami, wiedz, że kochający Bóg będzie cię smagał, będzie cię napominał, bo nie chce, żebyś zginął z tym światem, ale chce, żebyś żył i żebyś stawał się coraz bardziej podobny do Pana Jezusa Chrystusa, który przyszedł po to, aby odkupić swój lud z jego grzechu. I to odkupienie, pamiętajmy, ma dwa wymiary. Ma ten wymiar wieczny, który już się dokonał, który staje się naszym udziałem od razu, kiedy wyznajemy nasz grzech, kiedy pokutujemy. Ale jest też ten wymiar doczesny, w którym On chce nas wciąż oczyszczać z wszelkiego grzechu, z wszelkich złych pragnień, z wszelkich namiętności, z tych wszystkich rzeczy, do których nasze ciało nas ciągnie. On z tego wszystkiego chce nas oczyszczać, abyśmy byli ludźmi, którzy są pełni Ducha Świętego. Ludźmi, którzy kochają Boga, kochają Jego drogi, którzy wydają owoc sprawiedliwości. I to nie odbywa się bez bólu. Chciałbym, żeby to było tak bez bólu, żebyśmy po prostu mogli przeczytać i to przyjąć i tak czynić. To byłoby piękne, ale do tego trzeba byłoby pięknych, doskonałych ludzi, mądrych, którzy tak to robią, a my niestety do takich się nie zaliczamy. Niestety jesteśmy pełni ułomności i Bóg musi z nami w taki, a nie inny sposób postępować. Ale dzięki Mu za to. Chwała Mu za to. Tak jak tutaj zobaczymy następnym razem, jak to dzieło karcenia i smagania Bożego ludu przerodzi się w dzieło sprawiedliwości, w dzieło Bożej chwały, Bożej łaski, zapowiedź wiecznego odkupienia. Powstańmy proszę do modlitwy. Dziękujemy, nasz kochany Ojcze, za Twe święte słowo, które w przeróżnych obrazach, historiach maluje przed nami tą naszą chrześcijańską drogę. Maluje przed nami drogę śmierci i drogę życia. Ostrzega nas, napomina nas. Obiecuje nam Twoje błogosławieństwo w poddaniu się Tobie i przyjęciu Twoich zasad. I ostrzega nas i zapowiada nam Twój sąd, Twoją karę w przypadku naszego nieposłuszeństwa, w przypadku lekceważenia Ciebie, lekceważenia Twojego słowa. Boże, modlimy się, by nasze serca były przejęte bojaźnią, tą świętą bojaźnią przed Tobą, który jesteś jakże wielki w swym miłosierdziu i wielki w swej łasce i hojny w odpuszczaniu, ale też sprawiedliwy i surowy wobec wszelkiego grzechu i nieprawości. I to jest dobre, Panie, że jesteś Bogiem, w którym naszą ufność pokładamy zarówno w procesie naszego zbawienia, jak i też Twojego sądu nad tym światem, tak iż my sami nie musimy przejmować sprawiedliwości w nasze ręce, ale wiedzieć, że sąd należy do Ciebie, że gniew jest Twój, Panie, i Ty jesteś Bogiem mściwym, który nie pozostawia bezbożnego bez kary, ale upomnisz się o to wszelkie zło, które dzieje się na ziemi, działo się na ziemi, i przychodzi czas Twojej słusznej zapłaty. Boże nasz, modlimy się, by nasze serca były gotowe na ten dzień, abyśmy nie byli w gronie ludzi, których serca są nieczułe, których serca nie są wrażliwe, ale byśmy z łaski Twojej trwali w badaniu samych siebie, osądzaniu samych siebie, aby i nasze serca kłuły i dźgały nas, kiedy błądzimy, kiedy odstępujemy od Ciebie, kiedy dajemy się uwieść łudzie tego świata. I oby nasza pokuta nie była Saulową czy Faraonową, ale prawdziwie byśmy nabierali takiego stosunku do grzechu, jaki widzimy w Twoim sercu, tak aby też Twoje usprawiedliwienie mogło być naszym udziałem w całej pełni. Zapieczętuj Twoje słowo w naszych sercach, Panie, i daj nam łaskę być Jego wykonawcami, radując się w Tobie i dziękując Ci za to wielkie dzieło zbawienia, odkupienia i oczyszczenia nas z wszelkiego brudu i wszelkiej nieprawości. W Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Amen.